Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam się z Państwem serdecznie, Leszek. Pozdrawiam moją żonę. Kochanie, nie możesz być ze mną, ale czuję tutaj Twoją obecność i Twoją miłość. Pozdrawiam również Panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję, i naszych gości. Panie przyjechały ze Szczecina. Witam Panią Bernardę Korycko, koordynatora Szkoły Dobrych Żon.
Szczęść Boże. Ja też chciałam pozdrowić swojego małżonka. Kochanie, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, ale i też jako mama pozdrawiam moje dzieci, a szczególnie moją córeczkę Dorotkę, która dzisiaj ma urodziny. Pozdrawiam Was, dzieciaczki.
O, dołączamy się do tych pozdrowień, szczególnie urodzinowych. Jest Pani Renata Zygmunt.
Ja również pozdrawiam mojego kochanego i wyjątkowego męża Zdzisława, moich synów, którzy jutro obchodzą swoje imieniny, Piotra i Pawła, moją córkę Katarzynę i moją kochaną mamę Annę Koplewską, która jest stałą i wierną słuchaczką Radia Maryja. Zawsze i wszędzie czynnie uczestniczy w działaniach na rzecz radia i za pośrednictwem radia. Mojego brata, księdza Janusza Koplewskiego, i myślę, że na ten moment wszystkich słuchaczy również. Z Panem Bogiem.
Witam Panią Ewę Makarewicz.
Szczęść Boże. Chciałabym pozdrowić serdecznie mojego ukochanego męża oraz syna, który jutro też obchodzi swoje imieniny, oraz moją córkę.
Panie są animatorkami w Szkole Dobrych Żon. No tak się właśnie złożyło, że trafił do mnie artykuł o Szkole Dobrych Żon. Patrzę, Szczecin, no i odnalazłem panie. Chociaż ta inicjatywa nie jest jedyną w Polsce, ale potrzebną. Ale potrzebną. Pani Bernardo, jak to właściwie było, że ta szkoła powstała, bo to tak samo z siebie się nie wzięło?
Przyjechaliśmy tutaj z oddziału okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana i ten oddział reprezentujemy tutaj, ale też poradnictwo rodzinne archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, gdzie jesteśmy doradcami rodzinnymi. I te dwa podmioty współpracują ze sobą, i z racji tego, że Stowarzyszenie Civitas Christiana jest takim stowarzyszeniem formacyjno-edukacyjnym, to każde działanie w tym kierunku formacji, edukacji jest dla nas ważne. I organizujemy wiele projektów lokalnych i ogólnopolskich w różnych sferach, w różnych dziedzinach, między innymi na rzecz rodziny. I te działania na rzecz rodziny są dla nas ważne i są różne inicjatywy. I nasza koleżanka, nasza diecezjalna doradczyni życia rodzinnego, pani Krysia Piotrowska-Szymala, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy tutaj z tego studia.
Pozdrawiamy.
Widząc, doświadczając tego, analizując właśnie tą sytuację rodzin i małżeństw, i mówi: słuchaj, mam dwie doradczynie, które są liderkami szkoły żon. Zróbmy takie szkolenia w Szczecinie. Mamy stowarzyszenie, które takie projekty może realizować. No i stąd pomysł na realizowanie takiego projektu, który koordynuje, czyli stwarzam te możliwości lokalowo i czasowe i materiałowe do tego, żeby właśnie te liderki, Renia i Ewa, takie szkolenie prowadziły. Odbyły się już 3 takie edycje, 35 żon zdobyło tą wiedzę, przeszło te warsztaty, które mają służyć na polepszenie relacji małżeńskich, polepszenie właśnie tej jakości małżeństw. I tak zaczęła się właśnie ta przygoda z tą szkołą żon.
Długo trwa takie szkolenie, taki kurs?
Długo, bo 15 spotkań, przynajmniej takich 2-2,5 godzinnych, jakby zawiera cykl.
Raz w tygodniu?
Dziewczyny to zorganizowały tak, że dwa razy w miesiącu, czyli muszą być, musi być czas na przepracowanie tych treści, na wprowadzenie w życie, w dom. To najważniejsza sprawa to te zadanie domowe i praca z małżonkiem. Skąd wiem? Bo przeszłam pierwszą edycję, też właśnie uczestniczyłam jako uczestniczka, więc wiem na czym to polega i też mam świadomość tego, jak poprawia to relacje. Zaczynamy więcej rozumieć, bardziej świadomi być tego, na czym polegają właśnie te trudności w pokonywaniu, żeby te relacje budować z małżonkiem coraz lepsze. Dziewczyny przeszły właśnie to szkolenie prowadzone przez Fundację Twórcza Kobieta te szkolenia oparte są na takim autorskim projekcie pani Magdaleny Nering-Gugalskiej i Małgorzaty Dawidziuk. I w oparciu o te materiały prowadzą te szkolenia w Szczecinie. Będąc u arcybiskupa, żeby jakbyś pobłogosławił nam ten projekt, tak? Jakby przedstawiliśmy mu, na czym to polega, to mówi, ale dlaczego szkoła żon? Wyróbcie szkołę dobrych żon. No i stąd jest szkoła dobrych żon. Tak się zaczęło i tak to właśnie. No teraz jest nabór do czwartej edycji tych zajęć warsztatowych.
Po ukończeniu tego szkolenia dostaje się jakąś taką sprawność, jakiś medal, dobra żona.
Dziewczyny dostają certyfikat dobrej żony. Także spokojnie. Mają co mężom pokazać, że przeszły takie szkolenie, więc jak są trudności, to już nie z ich strony, na pewno gdzieś tam zawini mąż. Więc też jest szansa dla mężów.
Czyli po prostu konieczna szkoła dobrych mężów. Chociaż coś w tej materii też tam w Szczecinie robi ksiądz dr Tomasz Strojnowski, który był dwa tygodnie temu tutaj u nas z mężczyznami. Ale tu chodziłoby właśnie o szkołę dobrych mężów, nie chodzi ogólnie o mężczyzn. No i tak, i teraz są różne tematy tam poruszane. Audycja dotyczy...
W tym całym programie jest 15 spotkań i jeden rozwija drugi. Czyli jakby to takie...
Kontynuacja.
Tak, kontynuacja. Z tego, co tutaj dziewczyny przyjechały, no to będą jakby omówią jeden wątek tego całego szkolenia. Ale to szkolenie całe otwiera wiele takich perspektyw, pokazuje wiele tych wątków, którymi warto zająć się w małżeństwie, żeby ich nie zaniedbać, tych terenów. Mhm. Tutaj przedstawimy jeden.
I tutaj będzie dotyczyło tak jak... temat audycji, jak i dlaczego ranimy się w małżeństwie. Czyli najpierw bierzemy kierunek męża, tak? W jaki sposób mąż i dlaczego rani swoją żonę? Bo tu jest właśnie ten problem, że niby się kochamy, niby wszystko jest dobrze, ale jesteśmy inni. I tu, jeżeli tej inności nie zaakceptujemy, no to tragedia, niestety. No, Pan Bóg tak stworzył, ale tutaj pani już pokazuje palcem, że to jej rola, a nie moja, żebym tutaj gadał. Pani Renata Zygmunt, proszę bardzo.
Ja też lubię dużo mówić. Także z panem Leszkiem mamy coś wspólnego. To, że mężczyźni różnią się od kobiet, jest dla nas wszystkich jasne i oczywiste. Nasze mózgi również się różnią od siebie i dlatego ranimy się w naszych małżeństwach odmiennie, inaczej, nie rozumiejąc kompletnie siebie. Obie płcie są sobie równe jedynie ze względu na wspólną przynależność do tego samego gatunku, Homo sapiens. I to jest jedyna i wspólna przynależność. Różnice pomiędzy płciami są od siebie odmienne w każdej innej sferze. Fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, psychicznej czy duchowej. Na samym początku znajomości, kiedy się poznajemy, kiedy poznawaliśmy nasze różnice, które stanowiły o wzajemnej atrakcyjności, wtedy było to wszystko takie naturalne. Jednak choć w narzeczeństwie małżeństwie odmienność fascynuje, to już niestety w małżeństwie może powodować konflikty. Gdy pierwszy żar uczuć wygasa, przychodzi proza życia, przychodzą obowiązki, nasze słowa i gesty, zamiast budować dojrzałą miłość, często ją po prostu niszczą. I po latach, patrząc na siebie z przerażeniem, pytamy, co się stało? Ze sobą źle, bez siebie jeszcze gorzej, nie znając specyfiki naszych odmiennych natur, ranimy się wzajemnie, nie rozumiejąc kompletnie przyczyn postępowania współmałżonka. Nie potrafimy wybaczyć przykrych zachowań męża. Odkrycie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami to pierwszy krok do wzajemnego zrozumienia, a zrozumienie prowadzi do akceptacji. Drogie żony, musimy pamiętać, że nasi mężowie mają gorszy słuch, posługują się swobodnym słownictwem, mają lepsze wyczucie perspektywy, mają skłonność do myślenia abstrakcyjnego, ogólnego, teoretycznego. Łatwiej zapamiętują informacje, które tworzą spójną formę lub mają jakieś konkretne znaczenie. Mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, na przykład lepiej niż kobieta poradzą sobie z budową domków z klocków. Moi synowie twierdzą, że dzięki klockom zaszczepiliśmy w nich zawód, który wykonują, a są budowlańcami. Taki był początek. Wykazują lepszą koordynację, ręka, oko patrzą, która jest potrzebna w grach zespołowych i lepiej orientują się na mapach. Ich są skłonni, to prawda, do reakcji agresywnych, ale to wynika z potrzeby współzawodnictwa, z potrzeby rywalizacji, z ich natury. Mają dobrze rozwinięte przekonania o własnej wartości, większą pewność siebie i wiarę we własne siły. Mężczyźni, drogie żony, nasi mężowie patrzą całościowo. Wszyscy pragniemy udanych, trwałych związków, dających poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Bardzo chcemy kochać i chcemy doświadczać miłości współmałżonka. Jednak w większości małżeństw, przynajmniej raz w tygodniu, żona czuje się zraniona wypowiedzią lub zachowaniem męża. Nawet drobne przykrości często urastają stopniowo do wielkich problemów, które utrudniają z czasem porozumienie. Obecnie mężczyźni, mężowie podejmują więcej obowiązków domowych niż jeszcze 10 lat temu, ale żony niestety nadal wykonują ich większą część. Wielu mężczyzn wciąż nie rozumie, ile czasu i wysiłku potrzeba włożyć w to, by dom działał sprawnie. Kiedy mąż wykonuje jakąś pracę związaną z domem, zdecydowanie zbyt często traktuje to jako oddawanie przysługi. W jaki sposób mężowie ranią kobiety, swoje żony? Kobiety najczęściej skarżą się, że mężczyźni je krytykują, nie słuchają, za mało pomagają w domu, lekceważą potrzeby żon, nie okazują współczucia, empatii, dają do zrozumienia, że są lepsi od kobiet, przedkładają inne sprawy nad relacje z żoną, nie są romantyczni. Dlaczego dobrzy i kochający mężowie sprawiają ból swoim żonom? Często czynią to nieświadomie, gdyż większość mężczyzn nie ma pojęcia, że za każdym razem, kiedy odrzuca starania żony albo podnosi w gniewie głos, wyłącznie po to, żeby bronić siebie, w tym samym momencie nieświadomie wpycha żonę coraz bardziej w poczucie odizolowania, w poczucie winy. Przyjrzyjmy się mężczyznom wokół nas. Oczywiście nie ma dwóch identycznych osób. Zawsze mnie fascynuje ten Boży obraz człowieka, że każdy jest inny, unikalny, niepowtarzalny i wyjątkowy. Każdy człowiek posiada unikalną osobowość. Jednak obserwując naszych ojców, mężów, synów, wujków, kuzynów oraz różnych znajomych i nieznajomych panów, odkrywamy wiele analogii. Powtarzają się bardzo często cechy, skłonności i zachowania, które wydają się charakterystyczne dla płci męskiej. Chociaż nie każdy z panów musi posiadać je wszystkie. Co zauważyłyśmy? Że mężczyzna myśli logicznie i uzasadnia działania. Mężczyźni chętnie zajmują się sprawami, które można ogarnąć logicznym rozumowaniem. Potrafią znaleźć przyczynę, wykazać związki, wyjaśnić zależności, przewidzieć możliwe skutki, analizują sytuację, wyciągają wniosek, podejmują działanie. Potrafią udowodnić prawdziwość swoich twierdzeń i uzasadnić postępowanie. Rozmawiają, by przedstawić wynik rozumowania i usłyszeć konkluzję. Mężczyzna używa mowy głównie do przekazania informacji i wniosków. Mniej mówi, więcej słucha i myśli. Nie bardzo rozumie potrzebę wypowiadania na głos całego toku myślenia, dzielenia się wszystkimi wątpliwościami, wahaniami, rozważaniami, przemyśleniami. On czeka na konkluzję. Podam przykład. Pewien mąż kiedyś powiedział do swojej żony: wiesz, jak coś mówisz, to po 2 minutach mój mózg się wyłącza. I słyszę już tylko brzęczenie jakby pszczoły. I dodał, że lubi jej słuchać, bo ma miły głos. Mężowie nasi są konserwatystami. Lubią stare koszulki, sprawdzone drogi, chociaż mężczyzna chętnie podejmuje nowe wyzwania. Raczej nie lubi zmian w najbliższym otoczeniu. Wybiera znane trasy, utarte ścieżki, najszybszą drogę do pracy. Lubi swoje zniszczone spodnie i znoszoną koszulkę. Próba, drogie żony, wyrzucenia grozi wielkim ryzykiem. Znane i przewidywalne elementy dają mu po prostu poczucie bezpieczeństwa, wzmacniają pewność siebie, są przyczółkami do dalszego zdobywania świata. Propozycje wprowadzania zmian mężczyźni odbierają jako atak na swój zamek, który zdobył i otoczył murem. Mężowie, widząc problem, szukają praktycznego rozwiązania. Najtrudniejszą są dla niego zmienne emocje kobiet, na które usiłują znaleźć sposób i radę. Mężczyźnie trudno zrozumieć, że wysłuchanie i okazanie współczucia jest czasem najlepszym rozwiązaniem i najskuteczniejszym działaniem. Dostrzegają istotę sprawy. Mężczyzna ogarnia sytuację całościowo i widzi jasno postawiony cel. Patrzy globalnie, daleko przed siebie, pomija szczegóły. Mąż powinien być kapitanem każdego domu i małżeństwa. Gdyby kapitan zamiast kierować okrętem dobierał kolor lin, rozważał krój ubrań marynarzy, to źle by skończył ten dowódca i ten statek. Przykładem niech będzie kupno większego mieszkania, relacja żony. Marzyłam o większym mieszkaniu długo. Piękna wizja, będę miała większe mieszkanie, urządzę wszystko. W momencie, kiedy pojawiły się pojawiło się mieszkanie, ja zaczęłam mieć wiele wątpliwości i rozterek. Jest za duże, bo 3 razy większe od dotychczasowego. Jakie meble, jakie wstawię meble, skąd je wezmę? Jak zorganizuję życie w tak wielkim mieszkaniu? Czy dzieci nie będą bały się spać same w pokojach? Czy my utrzymamy takie mieszkanie? Ja bym decyzji zakupu nigdy nie podjęła. Zostałabym w dawnym mieszkaniu na całe życie. Natomiast mój mąż nie widział tych szczegółów. Natychmiast dostrzegł najważniejsze fakty. Obecne mieszkanie jest za małe. To, które planuję kupić, jest w dobrym miejscu. Jest okazja, dobra cena. Kupujemy. To było bardzo proste. Decyzja podjęta, zadatek zapłacony. Mężowie nasi myślą jednotorowo, intensywnie koncentrując uwagę. Mężczyzna potrafi całkowicie skupić się na wykonywanym zadaniu. Odrzuca wszystko, co nie dotyczy sprawy, poza nią nic innego nie dostrzega. W danej chwili życie sprowadza się do jednego zagadnienia. Inne rzeczy nie są ważne. Dzięki tym cechom świat mężczyzn jest jak okno lub kredens, złożone z wielu małych szybek lub szufladek. Jeśli stłucze się jedno szkiełko, okno dalej spełnia swoją rolę. Jeżeli otworzymy jedną szufladę, cały mebel spełnia swoją rolę. Jeśli żona dokuczy mężowi, będzie mu przykro, ale nie przestanie jej kochać i ufać. Mężczyzna pójdzie naprzód, a gdy będzie dobry moment, nieporozumienie zostanie wyjaśnione, szybka wstawiona, szuflada wsunięta na swoje miejsce. Mężczyźni mobilizują się w trudnych sytuacjach. Mężczyzna stawia czoło problemowi. Potrafi szybko podjąć decyzję i ruszyć na ratunek. Spina się do walki, gdy musi stanąć w obronie kobiety, rodziny, firmy, okrętu, państwa. Taka jest jego natura. Pokazuje siłę, podnosi głos, biegnie, ciągnie, nie odpuszcza. Nasi mężowie dobrze radzą sobie w trudnych chwilach, w chorobie żony lub dziecka, w kryzysie finansowym, gdy zabraknie benzyny, pęknie opona, przywróci się kajak, dają sobie radę. Potrzebuje, w mojej ocenie, jest to najważniejsze doświadczenie, potrzebuje szacunku i afirmacji. Dla każdego mężczyzny jest to największa potrzeba. Jeżeli mężczyzna nie czuje się szanowany, nie czuje się również kochany, szuka poważania, potwierdzenia wartości, uznania, zasług gdzie indziej. Chce czuć się panem sytuacji, głową domu. Dla niego uznanie, poważanie i szacunek są niezbędne do życia. W rodzinie mojej koleżanki zawsze rządziły kobiety, babcia, mama, wreszcie ona. To ona podejmowała większość decyzji dotyczących rodziny. Kochała męża, ale rzadko szukała u niego rady. Ceniła go, ale nie wyrażała swojego podziwu wobec jego działań. Nie chwaliła osiągnięć, natomiast łatwo przychodziła jej krytyka i przykre komentarze, także publicznie. Wkrótce mężczyzna usunął się na margines życia rodzinnego, natomiast dużo czasu zaczął spędzać w pracy. Poza domem zaangażował się w innym miejscu. Tam go chwalono za profesjonalizm, ciekawe pomysły, sumienność, życzliwość. Jak to się może skończyć? Wszyscy mamy taką wiedzę. Mężczyzna ma potrzebę wolności, niezależności, przygody. Mężczyzna został powołany do życia na zewnątrz, a jego serce nie jest oswojone. Przygoda związana z ryzykiem, dziką przestrzenią to jest tęsknota męskiej duszy. Mężczyzna chce odkrywać nieznane tereny, zdobywać nowe szczyty, podejmować wyzwanie, współzawodniczyć, wygrywać, choćby z własną słabością. Jeden mąż jeździ w góry, drugi biega w maratonie, trzeci prowadzi normalne życie pomimo niepełnosprawności, a jeszcze inny uczestniczy w przygodzie przez telewizję, internet czy nawet gazetę. Kobieta, patrząc na mężczyznę, widząc jego zachowanie, doświadczając jego reakcji, często czuje się zagubiona, zaskoczona, zniechęcona, dotknięta, a mężczyzna po prostu postępuje zgodnie ze swoją naturą, zgodnie z rolą, do której został stworzony. Zatem co można zrobić, żeby zaakceptować męskość swojego męża? Jak wykorzystać różnice pomiędzy płciami do budowania małżeństwa? Nie da się ukryć, że kobiety i mężczyźni pochodzą z różnych światów. Czasami niesłychanie trudno zrozumieć przedstawiciela przeciwnej płci. Dopóki jednak chcemy się obserwować, poznawać, komunikować i uczyć się siebie, jest szansa na udane wspólne życie. Obserwujmy, drogie żony, naszych mężów. Dopytujmy ich o powód gniewu. Starajmy się poznać ich potrzeby, pragnienia, marzenia. Nie krytykujmy. A za uznaniem różnic między kobietą a mężczyzną najmocniej powinno przemówić do nas przekonanie, że zapewne uczyni nas to szczęśliwymi w małżeństwie. Kończąc, chciałabym, aby każdy mężczyzna pamiętał, iż wzorem i nieustannym orędownikiem każdego mężczyzny, męża i ojca powinien stać się święty Józef, najwspanialszy mąż i ojciec, jakiego kiedykolwiek znała ludzkość.
Dziękuję pani Renato. I spojrzenie teraz z drugiej strony, pani Ewa Makarewicz.
Tak, jak rani żona? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się króciutko cechom żon kobiet ogólnie, tak? Kobieta jest naturalnie współczująca, czyli jest nastawiona na człowieka, odbiera z otoczenia uczucia i potrzeby, ma naturalną empatię. To nie jest tak, że postanawia komuś współczuć, po prostu współczuje. Reakcja emocjonalna i chęć pomocy jest odruchowa. Dlatego kobiety są wspaniałymi opiekunkami, pielęgniarkami, utożsamiają się emocjonalnie z domem, z pracą, problemami dzieci, szkoły, kościoła. Są świetnymi animatorkami spotkań, bo wyczuwają napięcia w relacjach, potrafią zareagować i wprowadzić dobrą atmosferę. Kobieta myśli wielotorowo. Odbieranie jednocześnie wielu bodźców i myślenie o różnorodnych drobiazgach pozwala kobiecie pełnić na przykład rolę matki. Dostrzega ona szczegóły, drobne potrzeby i zaspokaja je. Dzięki wielotorowemu myśleniu może robić kilka rzeczy naraz, ogarniać jednocześnie pracę, dom, dzieci. Z drugiej jednak strony kobieta musi na co dzień radzić sobie z wieloma myślami, wspomnieniami, które pojawiają się bez jej woli i wywołują uczucia. Wspomnienie o nieprzyjemnej sytuacji potrafi brzęczeć jak mucha i zepsuć cały dzień. Jesteśmy zmienne. Z jednej strony lubimy zmiany w swoim otoczeniu, w wyposażeniu domu, w garderobie. Chcemy wszystko przestawiać, meble. Cieszą nas niespodzianki, odrobina szaleństwa, mniejsza lub większa, w zależności od temperamentu. Ale z drugiej strony potrzebujemy czasu, ażeby zaakceptować zmiany. Wynika to z naturalnego utożsamiania się z otoczeniem. Wszystkie żony potrzebują romantyzmu. Ważne są gesty miłości, drobne prezenty, kwiaty, pocałunki. Bez czułości żona gaśnie, więdnie. Musi być przytulana, chce być adorowana, zdobywana, obdarowywana, chce czuć się atrakcyjna. Czeka na miłe niespodzianki, drobne upominki, kwiatek, szaloną randkę z mężem. Czeka, ale też często nie komunikuje jasno swoich potrzeb. Nie mówi wprost, co sprawiłoby jej radość. Potrzebuje Każda żona potrzebuje bezpieczeństwa. Chociaż współczesne kobiety są samodzielne, zaradne, to wszystkie pragną mężczyzny, na którym mogłyby oprzeć się. Dla siebie i dzieci chcemy bezpieczeństwa bytu materialnego. Wierność męża, stałość w uczuciach i zaufanie z jego strony daje nam poczucie bezpieczeństwa w sferze emocjonalnej. Wielu mężczyzn zaskakuje fakt, że 70% zamężnych kobiet woli trudności finansowe niż doświadczenie braku bliskości w związku z mężem. A jak ranimy naszych mężów? Jak widzimy, kobiety mają wiele pięknych cech, które mogą być użyte albo dla dobra małżeństwa, albo przeciwko współmałżonkowi. Nie szanujemy, posiadamy nieprawdopodobną umiejętność i lekkim zdankiem, aluzją potrafimy podkopać autorytet mężczyzny, zniszczyć jego poczucie wartości. Kobiety są wrażliwe i potrafią utrafić bardzo czuły punkt. A przecież mężczyzna, jak powietrza, potrzebuje szacunku i poważania. Używamy krytyki jak broni, by walczyć w słusznej sprawie. Toczymy nasze batalie w domu. Potrafimy też wyciągnąć oręż publicznie. Niektórym kobietom wydaje się, że jeśli wytkną coś mężowi przy rodzicach, znajomych, przy gościach, uzyskają lepszy efekt. Na przykład, że może wreszcie karnisz zostanie powieszony, tak, ten, który leży na szafie przez 2 tygodnie. Mówiąc przy wszystkich, żona chce zmobilizować męża do oczekiwanego działania. Jednak krytyka ma ogromną moc niszczącą. Nawet jeśli okaże się skuteczna i karnisz zawiśnie nad oknem, to sukces może być tylko pozorny. Podobnie też działa chwalenie męża przy chwalenie cudzych mężów przy własnym mężu. Ma taki sam skutek. Bagatelizujemy żony, bagatelizują umiejętności i tłumią inicjatywę swoich mężów. Nie ma człowieka, który potrafi zrobić wszystko. Jest wielu, którzy próbują. I tak też mężowie. I cieszy ich zarówno sam proces, jak i sukces. A my mówimy naszym mężom, że tego nie zrobią, tamtego nie potrafią, albo usilnie chcemy im pomóc, albo ich wyręczyć. Jeśli mężczyzna wyjdzie z inicjatywą dokonania czegoś, no to my włączamy taki daj spokój, nie dasz rady, to jest trudne, nie jesteś fachowcem, albo to jest niebezpieczne. Koniecznie chcemy mieć go przy sobie i zajmować sprawami, które zajmują nas. Myślimy, że tak będzie lepiej dla naszej więzi, rodziny, a tymczasem mężczyzna potrzebuje sam rozwiązać problem, pokonać wroga, przeskoczyć barierę. Czuje wtedy, jakby wygrał bitwę, popchnął świat do przodu. Podkreślenie braku umiejętności i lekceważenie zdolności uniemożliwia podjęcie próby. Niepozwalanie na odważny, samodzielny ruch podkopuje autorytet naszego męża i daje mu sygnał, że mu nie ufamy. Bardzo często słuchamy naszego męża, wykonując wiele czynności. Ponieważ potrafimy, jesteśmy wielotorowe i potrafimy robić jednocześnie wiele rzeczy, a przy tym jeszcze rozmawiać. Jeżeli tak robimy często, nasz mąż zaczyna odnosić wrażenie, że jesteśmy na liście priorytetów za na przykład prasowaniem, tak, lub skrobaniem marchewki, kiedy robimy to, jak z nim rozmawiamy. Nie interesujemy się męskimi sprawami, ponieważ kobieta interesuje się człowiekiem, relacjami między ludźmi i najbliższym otoczeniem. Mężczyźni chcą zmieniać świat, ratować galaktykę. Męskie sprawy mogą wydawać się im odległe i nieważne. Jeśli nie wiemy, czym mąż żyje poza domem, jeśli nie dzielimy jego nastrojów, jego pasji, lekceważymy jego hobby, tracimy z nim kontakt. Interesujemy się sprawami męża, interesując się, dajemy mu do zrozumienia, że jest dla nas ważny. Nie interesując się, wysyłamy taki sygnał, że jest dla nas mało ważny. Wiele żon, jest to taką cechą dość częstą, nadmiernie zajmuje się domem. Kobiety zajmują się różnymi sprawami, prowadzą dom, gotowanie, sprzątanie, zakupy, troszczą się o dzieci, o naukę, wożą je na zajęcia dodatkowe, angażują się społecznie, zawodowo i zdarza się, że brakuje im czasu dla męża. Uważają, że jest duży, rozsądny i sobie poradzi. I w tym momencie mąż czuje się po prostu odrzucony przez żonę. Gubi nas też podejrzliwość kobieca. Ponieważ świat kobiecy i wyobraźni jest bardzo skomplikowany, wiele z nas ma skłonności do doszukiwania się ukrytych znaczeń. Tak? I jeśli przychodzi mąż z pracy, to może miał ciężki dzień, tak? A kobieta doszukuje się od razu, a może między nami się coś psuje, jeśli ma nie taki humor, a może coś nie tak między nami, a to tylko na przykład słaby dzień w pracy albo jakiś problem w pracy. A to podejrzenie, ono czasem niestety wypowiadane i okazywane, zatruwa nasz umysł i psuje więź między nami. Wyrażamy bardzo często swoje niezadowolenie. No i to, co bardzo często mężczyźni zauważają, dużo mówimy. Jesteśmy tak gadatliwe. Ale bardzo taka cecha, którą ranimy, to, że mamy nierealne oczekiwania. Żona oczekuje, że mąż będzie miał interesującą i rozwijającą pracę, z której zarobi w której dużo pieniędzy. Przy tym będzie spędzał wiele czasu z rodziną, dostrzegał pilne prace domowe, pomagał w wychowywaniu dzieci, będzie prawdziwym, niezależnym mężczyzną oraz wyrozumiałym, czujnym mężem, gotowym spełniać wszystkie zachcianki żony. Będzie wymagający, budzący respekt, ale jednocześnie kochającym i opiekuńczym ojcem. Będzie pamiętał o uroczystościach i o rocznicach i nie może zapomnieć o kwiatach bez okazji. I same, drogie żony, widzicie, że to jest nierealne.
Dziękuję pani Ewie Makarewicz. Rozumiem, że na tych zajęciach, które panie prowadzą, rodzaj wykładu, ale ponieważ zasadnicza praca odbywa się w domu, no to myślę, że jest formułowane jakieś zadanie domowe. Jakiego rodzaju, powiedzmy, zadanie domowe dostają żony po tego rodzaju spotkaniu na taki temat? Czy jest to formułowane jakoś, czy po prostu same mają domyśleć się, co powinny z mężem, w jaki sposób relacje poprawiać?
Po każdych zajęciach zadawana jest praca domowa, która jest omawiana na początku następnych zajęć i żony dzielą się właśnie swoimi spostrzeżeniami, mają na przerobienie tej pracy domowej, mają 2 tygodnie.
Ale przykładowe zadanie.
Przykładowym zadaniem na przykład jest wywiad z mężem.
Wywiad z mężem, z własnym mężem. No proszę.
Tak, z naszego doświadczenia okazuje się, że na pewne tematy w ogóle nie rozmawiamy. Dopiero po przerobionym temacie, po dyskusji, jaką prowadzimy wspólną i dzieleniu się uwagami na dany temat, okazuje się, że po raz pierwszy panie rozmawiają w domu na pewne rzeczy z mężem, na przykład, i bardzo ich zaskakują odpowiedzi. Bo na przykład w tym wywiadzie jest pytanie, kto jest największym autorytetem dla męża. nie rozmawiamy, nie interesujemy się tym
na co dzień.
Tak, tak. I to są takie po tym wywiadzie odkrywamy, na nowo poznajemy naszych mężów. Także miałyśmy tutaj takie doświadczenie, że ta praca domowa, ten wywiad z mężem był największym zaskoczeniem
dla żon.
Dla żon.
Największym jednocześnie też jak gdyby materiałem do pracy, że są w małżeństwie przez wiele, wiele lat, a gdzieś się porozchodziły ich drogi, właśnie te potrzeby autorytetów, tak? Więc to dawało im takie, oprócz zaskoczenia, że myślały zupełnie o innych autorytetach, a się okazywało, że inna osoba jest tym autorytetem, takim też fajnym momentem, że ojej, tak, przestaliśmy ze sobą rozmawiać na takie, wydawałoby się, oczywiste tematy. Każde faktycznie nasze spotkanie kończy się zadaniem domowym, które wspólnie małżonkowie, tak, mąż odpowiada żonie, żona, tak, odnosi się do tego zadania domowego.
Ja wspominam takie zadanie domowe, które brzmiało: trzy razy pochwal swojego męża i zapisz jego reakcję. No to nie tyle ja, która to przepracowałam, też widziałam, że to jednak wywołuje taki pozytywną reakcję u mojego męża, ale pamiętam koleżankę, która przyszła i tak nie mogła się nawet doczekać swojej kolejki do wypowiedzi. Mówi: słuchajcie, to działa, to naprawdę działa. Wychodziło jakoś tak wcześniej, że jak tutaj koleżanki mówią, że pochwalić. No ale za co? Ja nie mam go za co pochwalić. No, że dobrze zmywarkę ładuje. Ja też dobrze zmywarkę ładuję. No to, że pięknie, dobrze odkurza. Ale ja też dobrze odkurzam. No, to, co uważamy zawsze po swojemu, że dla nas niekoniecznie jest to najważniejsze, szybko przenosimy na tą drugą osobę, tak? Skoro mi to niekoniecznie jest najważniejsze, to znaczy, że dla niego też. I to tak pamiętam właśnie też z tych ćwiczeń, jak to chwalenie jednak panom jest potrzebne.
Każdemu jest potrzebne.
W obie strony to musi działać.
Tak. My żony też lubimy być pochwalone, no, docenione. Często o tym nasi mężowie zapominają, tak? No bo są przyzwyczajeni do tego, że dbamy o siebie, o dom, o dzieci, ale jest to coś naturalnego, ale od czasu do czasu, drodzy mężowie, pamiętajcie, tak, jak wy potrzebujecie tego szacunku, uznania, tak my też potrzebujemy takiego potwierdzenia, że ładnie wyglądamy, że się staramy, że ojej, ciasto jakie dobre, tak, jak już w ogóle upieczemy. Bo się okazuje, że kobiety no niekoniecznie statystycznie lubią spędzać czas w kuchni, ale to już jest, powiedzmy, partnerska rola i forma domu rodzinnego. Natomiast potrzebujemy faktycznie tego docenienia nas w różnych aspektach naszego życia.
Także również zdarza się, że się ranimy. No i teraz, ponieważ jesteśmy w małżeństwie, no to jeżeli zauważymy, że właśnie coś jest nie tak, no to trzeba, kto pierwszy zauważy, przeprosić. I to też jest związane z tematem. No jak się ranimy, to powinniśmy się przeprosić. Najpóźniej wieczorem. Tak nas uczył ojciec Karol Majster. Najpóźniej wieczorem się koniecznie przeproście. I żebyście zawsze znaleźli czas na codziennie na porozmawianie ze sobą, tylko ze sobą, bez dzieci, żeby wymienić myśli, żeby właśnie poznać, co myśli druga strona, jak widzi dzień, który minął, żeby razem w jakiś sposób to dobro wspólne budować. Dziękuję bardzo paniom. Osoby, które mają dostęp do internetu i do Facebooka, Informuję, że już nasze zdjęcie dzisiejsze z audycji wisi na Facebooku pod adresem Audycje dla Małżonków i Rodziców. Tam również można się pod zdjęciem wpisywać ze swoimi pytaniami czy jakimiś komentarzami dotyczącymi tematu, który dziś poruszamy. Jak i dlaczego ranimy się w małżeństwie? Także zapraszamy na Facebooka, jak również do kontaktu telefonicznego. Słuchacze z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:19, już minęła. Audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: jak i dlaczego ranimy się w małżeństwie? Naszymi gośćmi są animatorki, panie ze Szkoły Dobrych Żon ze Szczecina, pani Bernarda Korycko, pani Renata Zygmunt, pani Ewa Makarewicz. Słuchamy Radio Maria. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy i skąd?
Anna ze Szczecina. Witamy. Jestem właśnie jedną z pierwszych słuchaczek Szkoły dla Żon i bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić i pozdrawiam bardzo serdecznie moje trzy mądre, wspaniałe koleżanki.
My ciebie też, Aniu, bardzo pozdrawiamy.
No i cóż, no chciałam taką swoją refleksję, oczywiście dotyczącą właśnie tej Szkoły dla Żon. No, dała mi ona, to było niezwykle cenne doświadczenie. Chociaż jestem już małżonką, no można powiedzieć dojrzałą, bo z 20-letnim stażem, ale uczestnictwo w tej szkole no uświadomiło mi, że niezależnie od tego, czy jesteśmy młode, czy bo wiem, że pamiętam bardzo dobrze, że były tam koleżanki, że tak powiem, z dziećmi przy piersi. Były też kobiety dojrzałe i takie, które już mają wnuczki. No to jakby łączyło nas jakby wspólne doświadczenie, tak? No chęć wzrastania w naszym małżeństwie i wspólnota doświadczeń. No i doświadczenie naprawdę niezwykłe. Utworzyła się taka wspólnota i mogłyśmy się dzielić tym naszym doświadczeniem. Tu wcześniej koleżanki mówiły o tych zadaniach domowych i przypominam sobie takie różne zadania, które przynosiłam do domu. Ja nawet mężowi nie mówiłam, że są to zadania domowe, ale oczywiście starałam się je realizować i wiedziałam, że to rzeczywiście działa w małżeństwie. I to niezależnie od tego, jak długie jest nasze małżeństwo, to ta chęć poprawy tej relacji no, powinna być w każdym człowieku. No i teraz już minęło 2 lata od tej Szkoły dla Żon i nie powiem tak, że po przejściu takiej szkoły jesteśmy od razu idealnymi żonami, ale zdarzają się kryzysy, sytuacje trudne, ale zawsze gdzieś te refleksje zostają i jest taka czerwona lampka się zapala i ta chęć zmiany, poprawy tych relacji ciągle jest. I myślę, że to jest niezwykle ważne.
Dziękuję.
I na koniec jeszcze chciałam mojego wspaniałego małżonka też pozdrowić, bo jutro ma imieniny, jest Piotr, Skała, Opoka i cieszę się, że mam takiego wspaniałego męża.
Dziękujemy za świadectwo, pani Anno.
Dziękujemy, Aniu.
Szczęść Boże.
Pozdrawiamy.
Także jak widać, ważne są zadania domowe, bo one w rezultacie mobilizują, żeby sprawdzić, czy ta teoria wygłoszona jest prawdziwą, czy nie. No i okazuje się, że jednak w wielu wypadkach sprawdza się, a może nawet i w każdym.
Nawiązując do tego, co Ania powiedziała, faktycznie ta pierwsza edycja dla nas była takim też dużym doświadczeniem, ponieważ przyszły żony z dużą różnicą stażu małżeńskiego. To, co Ania wspomniała, z małymi dziećmi, średnim stażem tam między 15-20 i powyżej 35 lat. I dla nas wydawało nam się to zupełnie nie do pogodzenia żony z różnymi tak stażami na pierwszy moment. A okazało się, że fantastycznie potrafiły czerpać starsze z doświadczenia mniejszego, ale ze spojrzenia zupełnie z innej strony młodych żon. Natomiast te młode żony chętnie słuchały starszych, doświadczonych, tak, w różnych kryzysach już żon, jak sobie radziły. Także to było też fantastyczne połączenie, to, co wiele, wiele lat temu, jak my słuchaliśmy naszych babci opowieści, tak, tego doświadczenia, które one w swoim życiu mogły nam przekazać, tak tutaj też i to wspólne zadanie domowe dla tych z niskim stażem małżeńskim i jednocześnie dla tych z dużo większym stażem małżeńskim.
Czy coś tam na Facebooku widać?
Tak, akurat tutaj dwa wpisy na Facebooku się pojawiły. Przede wszystkim pierwsze to, że mamy pozdrowienia z Tarnowa. Stali słuchacze Jadzia i Krzysiek nas pozdrawiają.
Dziękujemy.
I pytają, jak mają wyglądać pochwały męża, żeby nie brzmiało to sztucznie.
Jeżeli tych pochwał nigdy nie było, to zawsze pierwsza będzie wyglądała podejrzanie.
Tak, to się zgadza. One muszą wynikać z takiego naturalnego, tak, momentu, kiedy mąż zrobi, nie wiem, posprząta w kuchni na przykład wieczorem po kolacji, tak, o jak fajnie, kochanie, bardzo się cieszę, dziękuję, bo akurat dzisiaj się źle czułam. Każdy jeden drobiazg, tak, który widzimy, że wynika z chęci męża, więc to też jest ważne.
Pochwały trzeba dozować, nie od razu, tak, prawda? Bo jeżeli zaczniemy...
Mąż zepsuje tymi pochwałami?
Nie, tylko jeżeli mąż nie jest przyzwyczajony do pochwał, to właśnie ona, jeżeli nagle zacznie być tak intensywnie chwalony, to właśnie może to odczuć jako, że to jest coś sztucznego.
Czego,
prawda,
ona ode mnie oczekuje.
Tak, tak. To jest podejrzane.
Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przemek z Mazowieckiego.
Witamy.
Ja
pana.
Mam taką refleksję i pytanie tutaj do pani, które mają duże doświadczenie w prowadzeniu takich terapii czy kursów. Wydaje mi się, że ważna jest taka różnica temperamentów między małżonkami, która być może ujawnia się dopiero po iluś tam latach. Z doświadczenia swojego wiem, że załóżmy żona, która jest osobą bardziej taką silną, nazwijmy to silniejszą pod względem psychicznym, co ma swoje podwaliny, że tak powiem, w rodzinie, w wychowaniu. Ja jestem raczej taką osobą bardziej wrażliwą i to w trakcie życia jakby w niektórych sytuacjach się ujawnia. No i tutaj ciężko też kogoś jakby winić, którąś ze stron, że ktoś jest bardziej, pewne sytuacje przeżywa bardziej, w sposób bardziej wrażliwy, ktoś właśnie w sposób bardziej stanowczy. Niemniej jednak to jest to problem. Jest to problem, dlatego mimo tego, że ja jestem, nazwijmy to, kiedyś to w PRL-u się mówiło, jedynym żywicielem rodziny, prawda, to nie ma znaczenia. Trzeba być jeszcze do tego dostosowanym w jakiś sposób emocjonalnie do tej drugiej strony, właśnie silnym, takim 100%, że tak powiem, 110% normy i tak dalej, bo jeżeli tego nie ma, ta osoba właśnie, ta druga jest taką silną emocjonalnie osobą, to ona to wytyka. Wytyka i mimo tego, że tak jak mówię, no ja jakby jestem, utrzymuję rodzinę, angażuję się w wiele spraw, to nie wystarcza. Tak więc tutaj chciałbym prosić panie o jakieś doświadczenia ze swojej strony, właśnie takiego doboru emocjonalnego tych osób, co nie zawsze przy poznaniu się wychodzi od razu. To po prostu się po paru w jakichś tam sytuacjach kryzysowych nagle wychodzi. Na przykład w sytuacji choroby. Prawda? W sytuacji choroby ktoś się gorzej czuje przez jakiś tam dłuższy czas i nagle jest postrzegany jako ten słabszy. Mhm. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję panie Przemku, z Panem Bogiem. No chyba nie chodzi nigdy o znalezienie winnego, bo tu chyba o winie nie mówimy, tylko dążymy do budowania wspólnego dobra. Co zrobić wtedy z taką sytuacją?
Na pewno w poznanie się właśnie w okres narzeczeństwa jest tak ważnym momentem, żeby dokładnie, pewnie, że nie da się poznać, tak? Nie da się poznać swoich, jak gdyby, swoich reakcji w momencie kryzysu, tak? W momencie właśnie choroby, w momencie jakiejś utraty pracy, tak? Czy jeszcze innego doświadczenia. Ale pewne cechy temperamentu, pewne cechy osobowości już wtedy się zaznaczają. Bo pamiętajmy, drodzy państwo, że temperament jest cechą, z którą się rodzimy. To nie jest tak. My osobowościowo możemy tak w jakiś sposób, będąc chętnym na otwarcie, na zmianę swojego, podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Często my, żony, chcemy zmieniać naszych mężów, a jest taka złota zasada, że jak chcesz zmieniać tak męża, to zacznij najpierw od siebie. I wówczas jest to problem. Ja myślę, że tutaj naszemu słuchaczowi bardziej tak przydałoby się porozmawianie z żoną, tak? Takie otwarte, usiąść, wziąć ją za rękę, popatrzeć prosto w oczy, tak? I spróbować to wyjaśnić, spróbować, bo może ona w ogóle nie ma takiego odczucia. On odebrał to w taki, a nie inny sposób, a problem może leżeć zupełnie gdzie indziej. Także zawsze musimy dopytywać, zawsze musimy tak wiedzieć, co jest przyczyną, źródłem danego problemu i danej sytuacji.
Tak, sytuację można rozwiązać poprzez dialog, życzliwe wysłuchanie, i żona jest w stanie zrozumieć męża, na pewno łatwiej nawet zrozumie, jeżeli będzie wiedziała, co ma zrozumieć i o co mu chodzi. I tu może, tu jest trudniejsza sprawa, żeby ten dobry moment znaleźć i przekazać. Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam taki...
A kogo witamy?
Kazimierz z koła Marek.
Witamy pana.
Ja mam takiego znajomego i ma problem ze swoją żoną. Nawet kiedyś mu powiedziała w ten sposób. Wiesz, jak ciebie nie ma w domu, to ja się lepiej czuję. To po co ona z nim zawierała związek małżeński. No, to tyle. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. No, szczera wypowiedź żony, ale to rzucona, powiedzmy, w trybie oznajmującym, trzeba siąść do dialogu. Dlaczego? Dlaczego ja się lepiej czuję, kiedy męża nie ma w domu? O co tutaj chodzi?
To akurat było tak, panie Kazimierzu, ten, myślę sobie, że ten kolega też jest w takim momencie swojego życia, gdzie przestali ze swoją żoną rozmawiać, przestali mieć ze sobą wspólne pasje, zainteresowania, tak? Małżeństwo, miłość małżeńska też jest procesem. Żeby zachować ten stan motyli w brzuchu, trzeba troszeczkę też się wysilić, trzeba o to zawalczyć. Także tutaj najlepszym w tym momencie rozwiązaniem jest faktycznie, żeby usiedli i zaczęli ze sobą rozmawiać, w którym momencie tak przestali być dla siebie ważni.
Zrobili sobie randkę małżeńską.
Na przykład.
W jakiejś kawiarni z lodami, jak teraz upał. No i właśnie porozmawiać bez obciążeń akurat dzieci, obowiązków. To byłoby na pewno też potrzebne w tego rodzaju sytuacji. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mam na imię Wioletta, dzwonię z Poznania.
Witamy
panią. Mam 51 lat, właśnie teraz w tym roku, w czerwcu, obchodziłabym z mężem 28. rocznicę ślubu, ale obchodziłabym, gdybyśmy byli razem, ponieważ 18 lat jesteśmy po prostu w separacji, nie mamy rozwodu. Ja po prostu odeszłam od męża, ponieważ mój mąż nadużywał alkoholu, byłam jego ofiarą, molestowaną fizycznie i psychicznie, mamy trzech synów. Tak naprawdę problemy na początku, mieszkaliśmy u moich rodziców, zaczęły się problemy już od samego początku. Mój mąż lubiał alkohol, kolegów, od samego mnie początku oszukiwał, będąc drugim dzieckiem w ciąży, zaznałam już przemocy fizycznej od niego. Mój ojciec się wtrącił po prostu na kilka dni, po prostu został wyrzucony z mojego domu rodzinnego, potem po paru dniach wrócił skruszony i przepraszał mnie. Potem urodził się następny, trzeci syn i wyprowadziliśmy się już po prostu do wyremontowanego męża, mieszkania po jego rodzicach. No i tak po prostu ten problem, powoli mój mąż też podpisał innemu mężczyźnie po prostu pożyczkę w Lombardii. Zaczęły się po prostu problemy, dopiero co żeśmy się urządzili, zaczęli nas po prostu najeżdżać z Lombardu, rodzina jedna, druga, po prostu pomogli nam. I tak bez przerwy. Mój mąż mnie traktował jak przysłowiową kurę po prostu domową. Nigdy jak cokolwiek gdzieś tam po prostu, ponieważ był stolarzem zawodu, czasami komuś gdzieś tam zrobił, nie dotrzymał, wziął po prostu zaliczkę, ktoś przyjeżdżał mi się po prostu skarżyć, to on mi zawsze mówił, że co ja się po prostu wtrącam, nigdy mnie nie traktował jak przysłowiową połówkę jabłka, po prostu tylko jak przysłowiową, nie wiem, może służącą i kurę domową. I teraz dlaczego dzwonię, ponieważ będąc teraz w niedzielę w koncesjonale spowiedzi, usłyszałam po prostu, zapytałam, ksiądz mnie po prostu zapytał, czy mam rozwód z mężem. Powiedziałam nie. Ja mówię, że jestem 18 lat w separacji. A on mówi tak, czy mamy ślub kościelny. Ja powiedziałam, że tak. To czy nie myślę o tym, żeby być z powrotem. Ja mówię, że ja nie mówię nie wykluczam, ale ja wszystko zostawiam po prostu, powiedzmy, biegowi i Panu Bogu, tak o co, jeżeli zdecyduje, jeżeli kiedyś on zechce do mnie wrócić i mnie przeprosi szczerze za wszystkie krzywdy, jakie mnie po prostu wyrządził, przede wszystkim rodzinie, tak, bo nie tylko mnie, ale przede wszystkim też dzieciom. I to ja po prostu wybaczę mu i będę z nim, ale ksiądz powiedział, to ja mam zrobić pierwszy krok. I ja teraz tak się zastanawiam dzisiaj, rozmawiając z koleżanką, jeżeli ja, bo on jest w jakimś tam związku, żyje z jakąś kobietą w tej chwili, i jeżeli ja wyciągnę do niego rękę i po prostu i powiem, że tego tak naprawdę, to on będzie uważał, że to ja go po prostu skrzywdziłam i teraz chcę po prostu naprawić swoje krzywdy, ponieważ to ja od niego odeszłam, jego zostawiłam i być może nie wyciągnie po prostu z tego żadnej lekcji pokory.
Pani Violetto, współczujemy pani, bo trudno jest być bez męża, a obowiązki i zadania przecież są dla dwójki, dla małżonków, a nie tylko dla samej żony. Antena Radia Maryja nie jest poradnią. I w sposób jedynie ogólny możemy tutaj pani odpowiedzieć, bo to trzeba raczej w poradni rozmawiać, bo to są już szczegóły, które by należało jeszcze dopytać, ale co przecież nie miejsce na antenie. Co panie ze Szkoły Dobrych Żon by powiedziały? Pani Violetcie? Proszę bardzo.
Ja myślę, jak mogę takie swoje skromne zdanie powiedzieć, że tu postawa pani to taka na tym polega sakrament, to jest ta sakramentalność. Bez względu na to, jak te nasze relacje się układają, jak jeżeli jest przemoc, to nie ma obowiązku być razem, tu możemy żyć osobno, natomiast mamy czekać na siebie, mamy wspierać się modlitwą, mamy po prostu robić wszystko, żeby jak najbardziej zejść się też, jeżeli jest tylko taka możliwość, przebaczyć i przyjąć tego małżonka. To jest ta sakramentalność. To jest ta trudność, jeżeli się zagłębimy, o co w tym sakramencie chodzi. Mhm.
Oczywiście ma pani Violetta rację, że jeżeli ktoś nadal stanowi zagrożenie, nadal w nałogach, nie. No to absolutnie nie. Natomiast na przykład kartki z życzeniami.
Jak najbardziej, imieniny, a SMS-a, czekam, tak kocham, tak?
Można wysyłać, tak, można wysyłać, tak, ale tak. Niekoniecznie iść od razu z kwiatami i przeprosinami. Tym bardziej, że on nie jest sam, tylko jeszcze wybrał sobie inną kobietę, także to mówię raczej na poradnie, temat by się nadawał.
Tak, oczywiście, że to trzeba głębiej przepracować, ale to jest ta istota z tego sakramentu.
I odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry.
Szczęść Boże. Kogo witamy i skąd?
Paweł z Poznania.
Witamy panie Pawle.
Panie, słuchając fragmentu tej wieczornej audycji, całkiem bardzo przydatnej i no, dosyć życiowej, ale nasuwają mi się to takie refleksje i myśli, słuchając tego programu i audycji, że to, co miłe panie tutaj przedstawiają, to trochę tak jest ponad rzeczywistością. Poprzedni telefon pani Wiolety był taki bardzo oddający obraz powszechnej polskiej rodziny, gdzie jest wiele przemocy, wiele powiedzmy niesprawiedliwości, a tutaj pani przedstawiają faktyczną receptę, jak z takich trudności przejść, ale tę receptę, jak zrealizować, gdzie wykupić te lekarstwa i jak człowieka usposobić do tych lekarstw, to wydaje mi się jest bardzo trudne. Często od księdza słyszymy, mamy się zmienić. Jak się zmienić? No tego już tak do końca się nie mówi, no ale właśnie tutaj nasuwa się ta chwila refleksji, jak tę receptę zrealizować w życiu codziennym, kiedy ma się właśnie do czynienia z taką stroną, która dokonuje, ja już nie mówię, czy to mężczyzna, czy kobieta, przemocy, czy właśnie takiego lekceważącego stosunku do drugiej osoby, gdzie pogardza, czy poniża, depcze godność. Ja wiem, że pewne rzeczy się wynosi z domu, z wychowania i tym podobne, ale jak się wtedy zachować? No i druga taka refleksja mi się często nasuwa, udział osób trzecich w małżeństwie. Często słyszałem taki też humor, że rozpad małżeństwa zawsze winne mu są dwie strony. Żona i teściowa. Także...
Obydwoje małżonkowie.
Ja rozumiem, oczywiście, że to jest taka troszeczkę humorystyczna wersja, ale jak miłe panie mogłyby powiedzieć właśnie, jak się zachować, kiedy udział osób trzecich jest w związku w miarę takim no, naturalnym i normalnym, a zawsze on wpływa, gdzie później się ten związek naturalnego tworzy taki trochę sztuczny i trochę taki niebezpieczny, gdzie inni zaglądają w garki. Kłaniam się, nie będę zabierał więcej czasu.
Dziękuję panie Pawle.
Przechodzę na antenę, miłego wieczoru. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pierwsze, nie zgodzę się z panem, jeżeli chodzi o to, że przemoc jest wyróżnikiem polskich rodzin. Przemoc w Polsce jest najmniejsza w krajach unijnych, gdzie indziej jest dużo, dużo większa i raczej po prostu przypadki przemocy są głośne, są nagłaśniane. No poza tym no, słychać, jak ktoś hałasuje i tłucze się. Natomiast gdzieś ludzie kochają, tego nie słychać, no bo to jest na ogół ciche. Co pani odpowiedzą konkretnie na to pytanie?
Panie Pawle, przede wszystkim... Powiedział pan, tak? Odpowiedział sobie pan poniekąd na to, co przed chwilą pan Leszek odnośnie przemocy, tak? I jak gdyby tej cukierkowości, o której my tutaj mówimy. Wszystko zaczyna się w rodzinie. Dom rodzinny jest takim wskazaniem dla podstawą i fundamentem. I jeżeli w tym domu rodzinnym nie ma miłości, nie ma akceptacji, nie ma wzorców, tak, to później trudno jest realizować coś, o czym nie mamy pojęcia, bo tak naprawdę nie ma szkoły mężów, szkoły żon, tak? To w Szczecinie jest, gdzie staramy się właśnie nadrobić te zaległości. Co do teściowych, to jest brak dojrzałości. Sakrament małżeństwa jest brutalnym odcięciem pępowiny. Raz na zawsze. Miejscem, tak, rodziców jest małżonek drugi, tak? Rodzice mają swoje życie. Młodzi zaczynają budować. Jest to duży problem faktycznie wtrącania się, tak, wtrącania się szczególnie, tak, mam, bo proszę zobaczyć z tego materiału, które przedstawiłyśmy, tak, my kobiety wszystko wiemy lepiej, więc tak, my lepiej wiemy, jak prowadzić dom. I teraz spotykają się dwie kobiety w kuchni, które mają zupełnie inną historię. Inne przyprawy, inne ulubione potrawy. I te dwie kobiety nie mogą znaleźć tego wspólnego mianownika i stąd się zaczynają, tak, rodzić problemy. Ale to jest problem mężów, którzy powinni, tak, odciąć tą pępowinę w momencie, kiedy zakładają rodzinę.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jak Poznań, to Poznań. Lech z Poznania się kłania.
Witamy.
Pozdrawiam pana Lecha i panie. Dziękuję. Oczywiście.
Witamy.
Chciałbym zapytać, dlaczego mężczyźni wybierają, tak jak w poprzednim telefonie było słychać, alkohol i kolegów. No ja lubię alkohol, lubię kolegów, podobają mi się inne kobiety, ale nigdy w życiu nie będę przedkładał tego nad swoją najdroższą. Ona jest dla mnie atrakcyjniejsza. Może te panie nie są na tyle atrakcyjne, żeby tych mężów swoich odciągnąć od tych innych rzeczy. Wiadomo, że jak ktoś jest niedojrzały, no to go pociągną takie rzeczy. No i to tyle. Ja podejrzewam, że pan Lech, mimo że żona jest chora, też się nie ogląda za innymi kobietami, bo jest dojrzałym mężczyzną i ją kocha. Przy okazji pozdrawiam żonę pana Lecha.
Bóg zabrać. Dziękuję za
pozdrowienie. I do usłyszenia. To wszystko. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No tak. Nic dodać, nic ująć. Dojrzałość przede wszystkim.
Dojrzałość przede wszystkim, ale też taka ciągła troska o tą swoją miłość. Bo tak cytując Jana Pawła II, miłość bowiem nigdy nie jest czymś gotowym, czymś tylko danym kobiecie i mężczyźnie, ale zawsze jest równocześnie czymś zadanym. Tak trzeba na nią patrzeć. Miłość poniekąd nigdy nie jest, lecz ciągle wciąż staje się. I miłość jest po prostu pracą. I jeżeli nie pracujemy nad tą naszą miłością, nad naszymi relacjami, to oddalamy się od siebie i nie chcemy ze sobą przebywać. I bliższe nam są inne środowiska wtedy. Miłość jest ciągłą pracą. Jeżeli będziemy pracować nad swoimi relacjami, jeżeli będziemy ze sobą rozmawiać, bo miłość jest też służbą drugiemu człowiekowi, jeżeli będziemy znać współmałżonka, będziemy chcieli mu jak najlepiej służyć, to będzie nam również przyjemnie ze sobą przebywać. I jeżeli będziemy tylko daleko od siebie, to będziemy za sobą zawsze tęsknić. Także myślę, że ta praca taka, że tutaj ta odpowiedź dla pana Lecha, taka, że praca nad miłością daje nam później tą wielką satysfakcję, tak, że jesteśmy, że nam miło ze sobą się spędza czas.
Praca nad utrzymaniem i pogłębianiem więzi, relacji między sobą. I to efektem tego jest właśnie bliskość, której doświadczamy, czyli miłość. Słuchamy Radia Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zbigniew z Wrocławia, emeryt. Ja może tak trochę nawiązuję. Dziękuję. Szczęść Boże jeszcze raz. Króluj nam Chryste i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słuchałem, spodobała mi się taka tutaj jedna uwaga, że są inne dwie osoby. To znaczy żona i teściowa. Ja jednego złego słowa nie dam nikomu powiedzieć, ani na świętej pamięci teściową, ani na świętego pamięci teścia. Niech odpoczywają w pokoju Chrystusa. Modlę się codziennie, rano i wieczorem. Natomiast wracając, powiedzmy, do małżonków, bo tak się kiedyś mówiło małżonkowie, albo nawet jeszcze bardziej ładnie, dzisiaj się mówi żona, mąż, to powiem, nie ma czegoś takiego, że jedna strona jest winna, a druga jest niewinna. obie strony są co najmniej winne w 50%. Do tanga trzeba dwojga. Zarówno mąż, czyli mężczyzna, jak i żona, małżonka, kobieta, powinny dążyć do tego, żeby była równowaga. Ale w życiu raz nad wozie, raz pod wozem. I w momencie, zakładam, mąż jest na dnie, to żona powinna dać co najmniej 50% swojej energii, żeby się to wyrównało. No bo takie jest całe życie i jeżeli będzie zachowana równowaga, bo raz jest lepiej, raz jest gorzej, bardzo duże znaczenie ma to, co wyniosło się z domu. To jest ta podwalina, no ale jeżeli dwojga spoczywa rąk i serc do tego tanga, no to trzeba tak długo walczyć, żeby w końcu to tango wyszło. No ja jako emeryt i eksmąż do dzisiaj nie wiem, kto zawinił, to znaczy zakładam, że jedna i druga strona zawiniły w 50%. Dodam może również humorystycznie, idzie przez drogą stary Indianin. Ma jeden mokasyn, a drugą nogę bez mokasyna. I przechodzi naprzeciwka drugi i się pyta: panie Indianinie, czemu pan idzie w jednym mokasynie? A on mu odpowiada: drugiego takiego samego nie dobiorę i dalej idę w jednym mokasynie. Szczęść Boże, prosiłbym panią i ojca, czy moje spostrzeżenia z perspektywy już prawie 70-letniego młodzieńca w wieku starszym są akurat adekwatne do nauk dotyczących małżeństwa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Zbigniewie. Szczęść Boże, no nikt nie ma jednostronnych jakichś zaniedbań, na ogół są obustronne. Ale co szkoła dobrych żon?
Tu no, pan Zbigniew podniósł taki jakby w nawiązaniu do właśnie telefonu pana Pawła o tych osobach trzecich, jakby wtrącających się w małżeństwo. Rodzina pochodzenia to nam będzie przez całe życie jakby dawała materiał do pracy, tak? Albo więcej, albo mniej, ale musimy zdawać sobie z tego sprawę i to zanim wejdziemy w małżeństwo, z jakiej rodziny, z jakiego środowiska wybieramy tego współmałżonka i jakie te obszary do pracy przed nami stoją. Jeżeli nastawimy się w takim duchu, że ja chcę nad tym wszystkim pracować, z tym wszystkim się borykać, to znajdziemy sposoby, żeby jakby tego dokonać. Jeżeli uświadomimy sobie, że od poczęcia to dziecko wychowujemy dla innych, czyli mamy jakby w perspektywie to, że mamy dać dziecku te skrzydła, no najpierw korzenie, ale i te skrzydła, to w takim duchu przygotowujemy też się do tego, że ono opuści ten dom rodzinny i jakby z chwilą zawarcia tego małżeństwa nasza rola rodziców się kończy. Możemy tylko dobrą radą służyć, jeżeli zechcą nas posłuchać. Natomiast to mąż dla żony ma być najważniejszy, a żona dla męża. I te wspólne tutaj ustalenia, te wspólne relacje mają górować. Jeżeli jest miejsce do tego, damy tą możliwość, że jedna czy druga mamusia, no nazwijmy to ta teściowa, ma możliwość nadawania z tak zwanego tylnego siedzenia i burzenia tych wspólnych ustaleń, tych relacji, no to już świadczy o niedojrzałości tej jednej strony, która jakby zezwala na to, bo rodzicom trzeba postawić delikatnie, z miłością, ale tamę, tak?
Granice.
Mało
granice.
Tego, rodzicom trzeba przypomnieć, bardzo dobrze jest im przypomnieć, czy oni, kiedy zakładali swoją rodzinę, tak? Kiedy był początek małżeństwa, tak bardzo byli otwarci na to, żeby ich teściowie, tak, ingerowali w ten związek małżeński. Więc to jest taki, często tak, warto się też odnieść troszkę humorystycznie też, tak? My kobiety bardzo bezpośrednio przyjmujemy, tak? Te kwestie, tak, bierzemy to do siebie. A ci mężowie nasi, którzy, tak, są pod wpływem swoich mam, które one robią, te mamy teściowe, robią to z miłości i z troski. To, że nie potrafią sobie z tym poradzić, no jest trudne, ale myślę sobie, bo jest takie pytanie na Facebooku żony, właśnie krytykowanej w kwestiach wychowawczych, tak? Że jak gdyby zdanie mamy jest zawsze ważniejsze. W cokolwiek, tak, mąż obwinia, że nie tak ubrała dziecko żona, bo mamusia by ubrała inaczej i dziecko się rozchorowało. No, to tylko właśnie jest taka niedojrzałość tego męża. Nie ma co się na niego złościć, bo on po prostu, podejrzewam, że chce swoją kochaną mamę, tak, gdzieś w jakiś sposób uszczęśliwić, no i żonę. I tak naprawdę on jest pośrodku.
Rozdarty często.
Jest często rozdarty. Warto wyartykułować to, ale bardzo spokojnie. Powiedzieć, tak, kochanie, jest mi z tym źle. Ja czuję się pod presją, bo u mnie w domu rodzinnym dzieci, my jako dzieci byliśmy chowani tak zwanym zimnym chowem, tak? Twoja mama gdzieś się stara tutaj, więc musimy być mocno otwarci, musimy tak starać się wytłumaczyć to, że jest nam przykro, to, że mąż zadaje nam ból, podważając nasze kompetencje.
No, czyli to jest niedojrzałość, jeżeli mąż ogląda się na mamy, powinien oglądać się na żonę.
To jest to brutalne.
Nawet jeżeli nawet żona coś zrobi nie tak, ma prawo zdobywać doświadczenie, a mama musi się powstrzymać. No, ona też zdobywała kiedyś doświadczenie.
Dokładnie. To jeszcze w takich tych relacjach dwojga istotne jest to, jakim komunikatem do siebie mówimy.
Właśnie.
Bo jak mówimy komunikatem ja, co mnie rani, co mnie boli, co jest dla mnie trudne, jak ja to przeżywam, to nie jest atak na drugą osobę, tylko dostarczenie informacji. I w tych relacjach małżeńskich to jest tak, kochanie, ja ci mówię, co jest dla mnie trudne, i teraz ten komunikat zwrotny. Co ty z tą wiedzą zrobisz? Jeżeli wpłynie to na zmianę swojego postępowania, znaczy, że moja osoba, moje dobro dla ciebie jest ważne. Jeżeli zlekceważysz to, jeżeli nie pochylisz się nad tym, to moje dobro nie znaczy dla ciebie za wiele. Skupiasz się na sobie, na tym, z czym tobie jest dobrze. I to jest właśnie ta ciągła praca.
To jest
praca.
Ten błąd, który trzeba likwidować.
Ale że małżeństwo to jest drogą do świętości, więc się ciągle właśnie w tym kierunku.
Ta materia do pracy zawsze się znajdzie.
Zawsze się znajdzie, to jest racja.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w studio. Dzwoni Krystian z Gdyni.
Przyznam
się, że częściowo dzisiaj uczestniczę w audycji, słuchając, bo mamy przeprowadzkę. Natomiast to, czym chciałem się podzielić, takimi kilkoma spostrzeżeniami, postaram się nie za długo mówić. Mam wspaniałą żonę i mamy z żoną wspaniałe 7 dzieci. No, razem 8, bo jedno maleństwo straciliśmy, Antoniego. To, co mi się tak nasuwa, właśnie jeżeli chodzi o mężczyzn, to jestem może o tyle trudną osobą w rozmowach dla kolegów i przyjaciół, że jak są jakieś trudności, to przeważnie staję po stronie kobiet. Na zasadzie na przykład mówi się teraz o tych pasjach, hobby mężczyzn, że właśnie, że gdzieś tam w życiu ma na to być miejsce. No tutaj nie chcę jakby tego negować, natomiast to, co mi się wydaje właśnie jako mąż, ojciec, że jeżeli już hobby, pasja, to tylko taka, która łączy się z rodziną bezpośrednio, że rodzina w jakiś sposób może z tym partycypować, bo na przykład wyjazd męża, ojca na 2 tygodnie w góry, załóżmy z przyjaciółmi, bo on ma taką pasję, dla mnie w zasadzie jest nie do przyjęcia. Teraz jeszcze kolejna taka rzecz, którą chciałem się podzielić, jeszcze w okresie narzeczeństwa przed naszym ślubem, mówiąc kolokwialnie, potocznie, dorwałem książkę o tytule Maksimum Męskości, ale nie pamiętam autora, nie wiem, co się później z tą książką stało. Natomiast właśnie ona była tak ukierunkowana wspaniale dla mnie osobiście, że w zasadzie ciężar szczęścia w związku kobiety-mężczyzny i później małżeństwa właśnie kobiety-mężczyzny, ciężar odpowiedzialności jednak był położony przede wszystkim w tej książce na mężczyzn. jeżeli mężczyzna jako ten no, kapitan tego statku okrętu, jeżeli ten okręt zbacza z kursu, to znaczy, że po prostu mężczyzna gdzieś tam w czymś kuleje. Jeżeli dzieci są jakoś w jakiś sposób tam doświadczają jakiegoś takiego nieszczęścia, cierpień emocjonalnych i tak dalej, prawdopodobnie mężczyzna gdzieś tam no, ma coś do poprawienia i tak dalej. Jeżeli no, też żona w jakiś sposób też ma poważne zastrzeżenia do męża, to on musi nad sobą w jakiś sposób pracować. Powiem szczerze, dużo całej treści nie pamiętam, dużo nie pamiętam z tej książki, ale właśnie to jedno mężczyzna, jego praca. Tak reasumując, tak chciałem się podzielić, że no ja ze swojej strony to tak widzę, że każdy czas, każdy wolny dzień, wolną godzinę staram się poświęcać właśnie żonie, dzieciom, dbając przede wszystkim o relacje małżeńskie i też dbając o dzieci. Widzę, że to przynosi dobre owoce i tak patrząc na dzisiejszy świat, na pracę zawodową, na to, też na nasze takie życie społeczne i w parafii, i patrząc na to, dużo czasu poświęcamy czasami na różne rzeczy i teraz no jednak tutaj dla mężczyzn, tak bym powiedział, jednak rodzina. Także ja gorąco dziękuję za udzielenie tego głosu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Krystianie.
Panie Krystianie, dziękuję bardzo za poruszenie tego wątku właśnie tych takich pasji męskich, czy jakiejś tam innej formy takiego spędzenia czasu na osobności. I według mnie to ucieczka w świat jakichś swoich hobby, swoich pasji, do którego ten drugi małżonek, a jeszcze później co za tym idzie, dzieci nie mają dostępu, tak jak to pan powiedział, na 2 tygodnie w góry, bo ma takie hobby. To jest pewnego rodzaju zdrada małżeńska. To nie jest uczciwym, jakby odgradzać tego drugiego od swojego życia. My mamy być jedno dnia, nocy, problemów, radości, smutków i wszystkiego razem. Także to już nie jesteśmy ja, ty, jak wchodzimy w małżeństwo, już jesteśmy my i my mamy dzielić ten świat na dwoje. To, co pan mówi, to bardzo jakby odniosę to do mojego małżonka. Co prawda mamy tylko 5 dzieci. No, państwo mają więcej, tylko pogratulować. Mój mąż zawsze też był w każdej dyskusji, w każdym sporze, zawsze trzymał stronę kobiet. Może dlatego tak dobrze się rozumiemy. Natomiast jeżeli chodzi o jego pasję, wędkarstwo, ma tylko 2 tygodnie na to, jak jesteśmy latem nad jeziorem. Poza tym nie ucieka, nie odchodzi od rodziny, nie zostawia nas tylko dlatego, że lubi wędkować. Wszystko ma jakby swoje granice, tak? Odpowiedzialność za rodzinę, za małżeństwo, za dom, a jak przy tym jeszcze wspólnie coś można zrealizować, co sprawia nam jeszcze dodatkową przyjemność, to czemu nie?
Ja z kolei bardzo dziękuję za ten głos, panie Krystianie, bo niesamowitą dojrzałość pan w sobie ma i taką odpowiedzialność, a jednocześnie wielki spokój. Zrozumienie kobiety jest faktycznie, co niektórzy uważają, wielką sztuką. Domniemywam, że miał pan bardzo dobre relacje ze swoją mamą, bardzo pan ją szanował, bo też bardzo często jest to, ma to przełożenie, tak? To wychowanie matki z szacunkiem właśnie do kobiety i później to owocuje, jeżeli do tego dochodzi jeszcze, że na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, to wszystko inne się układa w takich właśnie zdrowych, spokojnych relacjach, że pan wie, jak ważna jest kobieta, jaką pełni rolę, jednocześnie wspierając ją, tak? To naprawdę bardzo budujący głos. Bardzo dziękuję panu za ten telefon.
Z tych dotychczasowych telefonów słuchaczy można też jakby wysnuć taki wniosek. Jeżeli są trudności, są problemy, to trzeba by siebie zapytać, a jesteśmy małżonkami sakramentalnymi, bo może do takich to by było kierowane, czy korzystamy z tego narzędzia, które nam Pan Bóg w ręce daje w dzień ślubu. Jesteśmy małżonkami, a najwięcej tej pięknej miłości uprawimy modląc się wspólnie, czyli ta wspólna modlitwa małżonków daje najwięcej korzyści. Są trudności, są problemy. Czy korzystamy z tego narzędzia? To trzeba się zapytać, tak?
Modlitwy małżeńskiej.
Tak, narzędzie modlitwy małżeńskiej.
Mnie dotknął fakt, że w większości mamy telefony od panów.
W większości audycji rozmówcami są panowie.
No dwie panie były.
No dwie panie były, ale jak gdyby tu troska, tak? I to jest, uważam, też no, takim dużym atutem tego w tej audycji.
Chwila muzyki. Państwo, chciałem zaprosić na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień 5 lipca Kłamstwo antykoncepcji. Doktor Natalia Zimniewicz i pani Dorota Jarczewska, lekarz. 12 lipca osamotnienie i zagubienie się młodych małżonków. Doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, biblista. 19 lipca adhortacja apostolska Radość Miłości. Jego ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Nasze audycje archiwalne są dostępne na stronie Radia Maryja pod zakładką audycje dla małżonków i ta dzisiejsza będzie jutro w południe też tam umieszczona. Poza tym jesteśmy na Facebooku pod adresem audycje dla małżonków. Można tam wpisywać swoje komentarze, propozycje tematów, które by należało może poruszyć jeszcze, czy zapytania do konkretnej audycji, których tutaj zresztą mamy dużo. Czy panie ze Szkoły Dobrych Żon chciałyby coś ogłosić, może jakieś adresy internetowe?
No może takie ogłoszenie, że dla żon ze Szczecina i okolic informacja taka, że zapraszamy do kolejnej edycji, czwarta edycja Szkoły Dobrych Żon. Informacje można znaleźć też na Facebooku pod co to jest wydarzenie Szkoła Dobrych Żon, albo na stronie internetowej stowarzyszenia civitaschristianaszczecin.pl, albo po prostu przyjść na Kaszubską 20/3 w Szczecinie i się zapisać. Albo dzwonić na telefon 91-433-7133.
Raz jeszcze.
91-433-7133. Albo bezpośrednio do liderek Ewy i Reni. Podajcie numery telefony.
Renia. Renata 600-034-863.
I Ewa?
501-312-022.
Dziękuję bardzo. Odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Agata z Dolnego Śląska.
Szczęść Boże, pani Agato.
Ja tak przysłuchuję się audycji i z jednej strony wszystko jest pięknie powiedziane i zdawałoby się, że są takie jasne wytyczne, ale z drugiej strony co ma zrobić żona, która ma męża, który nie lubi rozmawiać. I no, nie mogę powiedzieć, że nie ma miłości w małżeństwie, że któraś ze stron no, nie kocha. Przynajmniej jest taka wola. Ale No, same panie mówiły i wszyscy to mówią, zresztą doświadczamy tego w małżeństwie, że musi być komunikacja słowna.
Tak.
Natomiast no jesteśmy rzeczywiście bardzo różnymi osobami z mężem. Mąż jest samotnikiem. Ja jestem osobą, która lubi dzielić życie z kimś, która lubi się z kimś dzielić wrażeniami, spostrzeżeniami, myślami, doświadczeniami, życiem, przeżyciami i tak dalej. Jesteśmy na takim, można powiedzieć, rozdrożu małżeństwa w tej chwili, bo...
Ile lat państwo w małżeństwie są?
26 z hakiem.
Dziękuję.
Bo po prostu oboje jesteśmy nieszczęśliwi. Nie zaspokajamy swoich potrzeb emocjonalnych. Ja czuję się bardzo emocjonalnie jakby... Nie wiem, jak to powiedzieć. Wyczerpana to nie jest dobre słowo, ale w takim niepokoju emocjonalnym cały czas jestem, bo właśnie uświadamiam sobie, że szanując tą samotność męża, powinnam zgodzić się na samotność własną. Nie potrafię tego. I czy rzeczywiście mam pogodzić się z tym, że jestem i będę nieszczęśliwa, ucząc się czegoś, czego co nie jest zupełnie zgodne z moją naturą, czyli życia w jakiejś tam samotności?
Małżeństwo nie może być życiem w samotności, pani Agato. No to kto chce żyć w samotności, no tak, nie wybiera małżeństwa. Także coś się stało, musicie państwo ze sobą porozmawiać. Tym nie bardziej, że nieszczęśliwa jest i pani, i pan.
Tak, tylko że widzi pan, kiedy ja słyszę coś takiego, musicie ze sobą porozmawiać.
To jest problem.
To
spotkania małżeńskie.
Czy ja się mam śmiać, czy płakać? Dlatego, że prób było tysiące.
A były rekolekcje spotkania małżeńskie weekendowe?
Były.
Były?
Były. Raz.
No raz, no bo to się raz na to jedzie. To jest weekend i nie pomogło. Nie chciał, że tak powiem, wejść. No bo to jest
budowa... Nie, po prostu nie jest możliwa rozmowa, dlatego że natychmiast w pierwszym zdaniu albo w połowie drugiego jest krzyk. Nie jest
wejście
możliwa
w słowo,
rozmowa
tak?
Normalna. Jest krzyk, jest pajacowanie, jest dużo dziwnych reakcji niemerytorycznych, czyli dla mnie reakcje, które automatycznie nie pozwalają dogadać się ludziom, bo nie można dogadać się krzykiem, prawda? Mhm. Na przykład jeżeli druga strona w rozmowie podnosi głos, to ja przynajmniej tak mam, że ja się chowam. Ja się w tym momencie zaczynam bronić. I nawet jeżeli mąż często ma rację, to strasznie dużo mnie to kosztuje, żeby potem przychylić się do tej racji, bo tyle słów, tyle gestów, tyle dziwnych rzeczy i emocji pada w tej rozmowie, że we mnie rodzi się bunt, sprzeciw i ucieczka. Albo po prostu obrona, czyli
no
jakaś
jasne.
Tam... I w tym momencie, no co robić? Jasne, pracuję nad sobą, żeby nie słuchać tego, tych krzyków, tego pajacowania, tych różnych takich dziwnych form rozmowy, w cudzysłowie, ale... No tak się nie da, no. Strasznie dużo mnie to kosztuje. Widzę, że no niszczy mnie to, ja się odsuwam, świadomie już w tej chwili odsuwam się, bo w jakiś sposób chcę się chronić. I to jest jakiś niedobra bardzo sytuacja.
Tak, pani Agato, może dajmy głos tutaj paniom ze Szkoły Dobrych Żon.
Pani Agato, rozpętlić 26 lat małżeństwa, tak, żeby znaleźć powody, przyczynę, troszkę by zajęło czasu. Ja to bym takimi troszkę, bo słyszę, tu państwo próbowali, na pewno to, o czym pani mówi, jest trudne do zaakceptowania. Proszę spróbować o swoich odczuciach napisać list do męża. Wszystko to, co pani tak w środku, co panią dotyka, co panią boli, jak gdyby w takiej formie, nie wiem, czy pamiętnika, odnosząc się do konkretnych sytuacji, tak, spróbować napisać mężowi to wszystko, co panią boli.
Ale zarazem też i coś pozytywnego w stosunku do męża w tym liście też by należało umieścić.
Zawsze, no,
dbasz o rodzinę, siłowaliśmy sobie, nie zdradzam cię, jesteś moim jedynym. I dlatego też trudno
jesteśmy jeszcze razem, tak? I spróbujmy ratować, tak? Spróbujmy zobaczyć, gdzie te motyle w brzuchu są, bo one może jeszcze tam fruwają, może nie tak już intensywnie, ale spróbować, tak?
Oboje jesteśmy nieszczęśliwi, nasze dzieci unieszczęśliwiamy. Przecież nie po to się pobieraliśmy.
Dokładnie.
A jak jeszcze zaczniemy takie nasze refleksje od takiego zapytania, co mogę uczynić, żebyś poczuł się bardziej szczęśliwy, albo co by cię bardziej uszczęśliwiło, no to będzie dobry kierunek. Co ja mogę uczynić dla ciebie? Nie to, co oczekuję od ciebie, tylko co ja dla ciebie mogę zrobić.
Albo jeszcze jedno pytanie. Co takiego ja robię, że tobie jest trudno mnie kochać?
Też na przykład.
Że w czym jestem
po
trudny
prostu,
dla ciebie?
Skoro mąż ma trudność w wyrażaniu tak, to proszę spróbować z nim zacząć korespondować na ten moment, tak? Później tak małymi kroczkami, tak? Zaproponować, czy wyjazd tylko i wyłącznie sami, tak? We dwójkę. W różnego rodzaju, tak? W inne zaproponować wyjście do teatru, do kina, tak? To, co mąż lubi robić, nie wiem, spróbować z nim oglądać Euro, czy siedzieć z wędką i patrzeć, tak? Też towarzyszyć. Spróbować, tak? Coś, czego do tej pory pani nie robiła.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże.
Chciałbym też swoje 3 grosze wtrącić, co oczywiście nie oznacza, że w tej sprawie jest nie wszystko dobrze, ale uważam, że również porażki małżeńskie są dobrym materiałem edukacyjnym. I według mnie istota problemu w różnych sytuacjach życiowych, a więc także w małżeństwie, polega na włączaniu w życie Bożych sugestii, Bożych mechanizmów. One są niezawodne, bo nie wiem, czy tutaj powiedzmy w zapleczu tych treści, które słyszę, jest Pan Bóg obecny, bo tak wygląda, jakbyśmy wiele spraw próbowali załatwić swoimi siłami. I na przykład ten problem, który tu wypłynął, chwalenie. Jak to zrobić? Tak, jak to po prostu w sugestiach Bożych jest zapisane. Pan Bóg patrzy w serce człowieka. I na przykład można powiedzieć w ten sposób. Na przykład, że może za mało, albo w ogóle ci nie chwalę, ale zasługujesz na to i po prostu w tym momencie ta osoba odczytuje już intencje serca, że po prostu ta osoba, która miałaby być tym, powiedzmy, autorem chwalenia, może tego nie potrafi robić, ale po prostu czuje to, że jakiś rodzaj wdzięczności w tym, co jest powiedziane. Teraz tak, na przykład przewodnikiem według mnie we wszelkich sytuacjach jest para doradców. Miłość i prawda. Miłość bez prawdy to jest chaos, a z kolei prawda bez miłości to jest tylko taki formalizm. Jak z tych dwóch doradców korzystać, jak ich angażować? Poważnym zakłócaczem w budowaniu dobrej relacji jest zmęczenie. Dlatego trzeba proponować współmałżonkowi właśnie w taki troskliwy sposób chwilę odpoczynku, zapytać, jaki rodzaj odpoczynku by sobie życzyła. Proponować wspólny wypoczynek. Przede wszystkim rozmawiać, jak najwięcej rozmawiać, bo rozmowa też może być odpoczynkiem w sytuacji, kiedy powiedzmy jest jakiś problem napięty, zapytać, jak byś chciała, żebym ja po prostu zmieniał swoje życie, żeby po prostu ono dla ciebie było lepsze. Jeśli na przykład tutaj słyszałem dogadywanie, pozwolić drugiej osobie, jeśli ma taką potrzebę, na szczelanie. Niech wyszczela cały magazynek, jeśli ma to sprawić jej ulgę. Tu również przewodnikiem jest miłość, która jest cierpliwa. To dogadywanie co prawda nie zmienia mojego wizerunku, a może pozwoli mi usłyszeć to, co powinienem usłyszeć. Teraz następną sprawą jest, to jest wrogiem, ale to też, co powiedzmy, zakłóca nasze małżeństwo, to jest zamykanie się w sobie, to milczenie. Ono jest niedobre, bo to po prostu jakoś wprowadza tą drugą osobę, która chce nawiązywać dialog w obszar osądu. Niepotrzebnie się domyśla. Rada Boga jest prosta, otwórz się. I teraz w tym wszystkim nie wolno przerywać relacji z Panem Bogiem. W tych trudnych momentach wystarczy, że pomyślę o Bogu i to już jest dla Boga sygnałem, bo On jest duchem, On to usłyszy i już angażuje się w pomoc. W wszelkich dyskusjach małżeńskich nie robić czegoś takiego, co by miało oznaczać, że ja chcę tej osobie wypunktować swoją rację. Racja nie jest zwycięstwem, a wręcz ma znamiona klęski. I wiele takich rzeczy, ale właśnie wszystkie one wypływają z tego, że my nie przerywamy swojej relacji z Bogiem, cichej modlitwy. I to jest po prostu chyba najlepszą radą. Ja już mam 75 lat i po prostu ja to widzę z perspektywy czasu. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle.
Jest taka maksyma, że o zaletach mów współmałżonkowi, a o jego wadach mów Panu Bogu. Więc to właśnie te trudności, które mamy, jeżeli nie umiemy ze sobą rozmawiać, to ofiarujmy to właśnie w modlitwie za współmałżonka. Tutaj Pan widać, słychać było właśnie wielką dojrzałość Pana Pawła, że no, bo może tu nie wybrzmiało u nas o modlitwie tak w tych naszych tutaj rozważaniach, ale modlitwa przede wszystkim na pierwszym miejscu i ta modlitwa wspólna współmałżonków, ale również też modlitwa za współmałżonka. Tak? O to, żeby codziennie pamiętać o tym, żeby modlić się w intencji współmałżonka. I to daje tą siłę do pokonywania wszelkich trudności. No, tak jak święty Paweł też nam mówi, żeby oby słońce nie zachodziło nad waszym zagniewaniem, tak? Modlitwa zawsze daje nam siłę do pokonywania wszelkich trudności w małżeństwie. Także dziękujemy ślicznie za ten głos.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiesław, diecezja bielsko-żywiecka.
Witamy Pana.
Ja dzwonię z takim apelem, żeby właśnie w tej audycji bardziej zwrócić uwagę na to, żeby nie używać jednej strony, tak jak właśnie przed chwilą, znaczy wcześniej była mowa o tym, że są konflikty między teściową a synową, żeby jednak w tych momentach też pamiętać, zwrócić uwagę na to, że są konflikty między teściową a zięciem. I że tu właśnie będzie należało zwrócić uwagę na to, że tam nie powinna przecinać tylko mama i syn, tylko mama i córka. Też tą powinny przecinać. Była poruszona sprawa zdrady, bo mąż ma pasję, wyjeżdża z kolegami. No tylko ja bym chciał zwrócić uwagę właśnie wracając do tego, o czym mówię, żeby w obie strony używać, jednak formułować zarzuty, że
zdradą też tak nie samo może
jest,
wyjechać.
Jeżeli mamusia córkę zabiera na wyjazd, czy małżonka z rodziną gdzieś wyjeżdża, mąż zostaje w domu.
Mhm. Oczywiście. Także
tu mam prośbę właśnie w tym kierunku i zastanawia mnie jedna rzecz, bo właśnie było ciekawie powiedziane, że dzwonią mężczyźni. No, pytam się właśnie, gdzie w tym momencie są te dobre żony.
Dlaczego śpią ze zmęczenia.
Dlaczego nie zabierają głosu?
No akurat tak się składa, że podnosimy takie telefony, ale nie wiemy, podnosząc słuchawkę, kto tam z drugiej strony przecież jest. Linii jest tutaj, prawda, kilka, sześć dochodzą. Także to nie jest wybiórczo z naszej strony na pewno.
Panie Wiesławie, raz jeszcze trzeba podkreślić, że sakrament małżeństwa jest odcięciem pępowiny jednej i drugiej strony. I tutaj nie ma tak mniejszej czy większej. To jest historia naszego związku, naszego życia.
Czy coś na Facebooku, bo widzę, że z daleka mam ten ekran, że jest tam dużo
pochwały,
wpisów.
Pochwały dla tematu audycji, że ważne, że potrzebne. Tutaj też pani pyta, jak krytykować męża, żeby nie odbierał tego jako agresję. Jak krytykować, tak? W jaki sposób? Może tutaj coś.
Przede wszystkim konstruktywnie, tak? Nie używamy nigdy zawsze słów, które ranią. No i oczywiście na osobności, tak? Jeżeli mamy coś do powiedzenia, to częsty właśnie błąd, to jest taki, to tak jak na wstępie, że się mówił, że bardzo często kobiety mają taką cechę, że chcą coś osiągnąć w obecności innych osób, bo myślą, że po prostu to jeszcze, że to podniesie ich może rangę żony, albo będzie większa skuteczność, a działa to zupełnie odwrotnie. Także no i delikatnie, tak? To już, tak powiem, wypracowujemy w małżeństwie komunikaty tak, żeby znamy współmałżonka i wiemy, obserwujemy, jakie komunikaty, jakie reakcje wywołują, ale na pewno zawsze, żeby one były nie na bieżąco może, dlatego że wtedy nami emocje kierują. Ale przemyślane i później na spokojnie powiedziane.
A najlepsze są, drodzy państwo, wszystkie uwagi, czy formy krytykowania, czy zwracania uwagi z miłością. Jest to ciężkie, ale można w sobie, tak, wypracować tą formę przekazania komuś swojej, tak, swojego odczucia z miłością.
Z troską,
z miłością, tak? I ten efekt będzie na pewno dużo, dużo lepszy.
No i pytanie było, jak przekazać słowa krytyki. Ja bym to inaczej widział. Chciałbym skrytykować żonę, bo mi się coś nie podoba, jak ona robi, ale mogę również ją spytać, dlaczego tak robisz, bo ja nie znam motywu. I teraz poznałem motyw, a no tak, to ja teraz rozumiem, to wycofuję moje spojrzenie krytyczne, bo nie znałem całości. Wszedłem do mieszkania, dzieci, jakiś rozgardiasz i już mam tu swoją wizję, dlaczego jest źle.
Zauważcie państwo, że współczesny człowiek pogubił komunikowanie się. Mamy Facebooka, telefony, SMS-y, tak? A nie mamy czasu usiąść w ciszy, tak? I porozmawiać. Cisza we współczesnym świecie zaczyna przerażać. Zaczyna być czymś taki niepokój w wielu młodych ludziach wprowadza, a w ciszy możemy usłyszeć to, co jest najważniejsze.
Jeszcze 3 minutki mamy do zakończenia audycji. Co by jeszcze należało powiedzieć?
Słoneczko.
Było, że z miłością cokolwiek mówimy z miłością. Nie podejrzewamy drugiej strony, że chce nam zrobić na złość.
Że ma złe intencje.
Że ma złe intencje. To jest takie generalne założenie, które pomiędzy małżonkami powinno istnieć. bo cokolwiek by się nie stało, co bym nie usłyszał złego o tobie, to ja wierzę tobie przede wszystkim, bo jesteś moją żoną.
Przede wszystkim to właśnie modlitwa.
Również.
Za małżonka, wspólna modlitwa. No i to praca nad sobą, prawda? Bo tu żeśmy nie powiedzieli jeszcze o tej pracy, że przede wszystkim pracujemy w małżeństwie nie nad współmałżonkiem, tylko pracujemy nad sobą, nad swoimi cechami charakteru, nad swoimi wadami, nie nad wadami męża czy żony, tylko właśnie pracujemy nad sobą.
A ponieważ na ogół nie wiemy, co takiego złego robimy, przecież my tylko dobrze postępujemy, spytajmy się współmałżonka, co się tobie we mnie nie podoba, co ja takiego robię złego, co ciebie denerwuje, co od razu wprowadza ciebie w jakąś złość. No powiedz mi, bo ja nie wiem. No i wtedy...
I wtedy mamy materiał, żeby nad sobą pracować.
Tak? Otóż to. Czyli znowuż właśnie dialog z otwartością, bez przyjmowania założenia, że ja mam rację. Muszę doprowadzić do tego, że ja mam rację. W telefonach wybrzmiało, że to ja będę miał rację i tą racją będę mógł się wypchać. Bo nie będziemy po prostu, odcinamy w tym momencie porozumienie między sobą. Każdy ma swoją rację i odwracamy się do siebie plecami. I to po to się pobieraliśmy?
Niekoniecznie.
Absolutnie. Mamy być świadkami miłości Chrystusa do Kościoła wobec świata. I mamy się kochać. Mamy... żeby ludzie widzieli, że szalejemy za sobą, że jest nam ze sobą dobrze, że pracujemy, że przebaczamy sobie, że mamy złe momenty, ale podnosimy się, pomagamy sobie właśnie w tym podnoszeniu się. To jest też bardzo cenne.
Tak, ponieważ złe momenty są w każdym małżeństwie, a sztuką jest właśnie, żeby z tych złych momentów zawsze wyszło jakieś dobro, tak? Żeby umocniły te złe momenty, żebyśmy umieli z nich wyjść nieporanieni i żeby umocniły nasze małżeństwo.
Tak jest. Jeszcze coś?
Jeżeli nasze działanie będzie w takim kierunku, że cokolwiek robię, to dlatego, że chcę, a nie bo muszę. A chcę dlaczego? Dlatego, że kocham. Kocham, podjęłam takie zobowiązanie, podjęłam takie zadanie. Mamy być ze sobą, aż śmierć nas nie rozłączy, więc... Czynię to, bo chcę, bo kocham i jest nam w tym łatwiej. Nic na siłę, jesteśmy wolni, ale jesteśmy dla drugiej osoby, mamy być w takiej gotowości, w takiej postawie służby dla drugiej osoby, w postawie bycia dla, bycia z i bycia dla.
I dopóki, drodzy współmałżonkowie, chcecie się obserwować, poznawać, komunikować, uczyć się siebie, to jest szansa zawsze, w każdym momencie na udane wspólne życie.
Tak jest. I mówimy, że jest problem z miłością. Zbliżmy się również do Boga. On jest źródłem miłości. Spowiedź, komunia święta, msza święta, razem, najlepiej razem. Dobry przykład dla dzieci i źródło miłości dla nas. Bóg jest źródłem miłości. Dziękuję bardzo Państwu za wszystkie telefony. Dziękuję naszym gościom. Pani Bernardzie Korycko, Bóg zapłać raz jeszcze.
Bóg zapłać również.
Pani Renacie Zygmunt.
Bóg zapłać, dobrej nocy.
Pani Ewie Makarewicz.
Bóg zapłać.
Drodzy Państwo, to była pierwsza audycja z cyklu prowadzonego przez Szkołę Dobrych Żon. Następna będzie na jesieni, jeszcze się umówimy. Dziękuję bardzo Pani Katarzynie za realizację tej audycji. Moja najdroższa, już niedługo do Ciebie przyjadę, do mojej żony, która słucha nas i która jest razem ze mną współredaktorem audycji dla małżonków i rodziców już od ponad 24 lat. 23:48 już minęła do kolejnej audycji. Żegna się z Państwem Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.